jest PSNC Digital Future Talks.
Dziś porozmawiamy o otwartej nauce, dzieleniem się danymi z eksperymentów naukowych oraz o takiej inicjatywie, projekcie, można powiedzieć, EOSC. Słuchacie PSNC Digital Future Talks. Marcin Dąbrowski,
Gabriela Jelonek i po drugiej stronie nasi goście, Rajmunda Stuminauskas, kierownik działu infrastruktury sieciowej i usługowej.
Dzień dobry.
I Marcin Wolski, kierownik zespołu systemu otwartej nauki.
Witam Państwa.
Zacznijmy od takiego podstawowego pytania, czyli czym jest otwarta nauka, a jednocześnie czym jest EOSC, czyli European Open Science Cloud, czyli chmura otwartej nauki.
Europejska chmura otwartej nauki to jest narzędzie do dostępu do otwartych zasobów, które są publikowane i dostępne w ramach otwartej nauki. Jeżeli można tak mówić, EOSC, czyli Europejska Chmura Otwartej Nauki, umożliwia uporządkowanie ilości i skali zasobów danych, algorytmów, materiałów szkoleniowych udostępnianych przez otwarty dostęp.
Jest to federacja, czyli tłumacząc tak dla przeciętnego Kowalskiego, wygląda to tak, że każdy przynosi coś, daje coś od siebie i wszyscy mogą korzystać, tak?
Tak, tak. I jeżeli już podchodzić do tego bardziej szczegółowo, jako definicji, to jest federacja otwartych zasobów i połączonych usług. Czyli każda instytucja, każdy klaster naukowy ma swoje zasoby, swoje dane, swoje algorytmy, swoje publikacje uporządkowane i dostosowane do siebie. EOSC dostarcza tą warstwę federacyjną, która umożliwia naukowcom dla naukowców i badaczy mieć dostęp do innych zasobów, innych usług, innych danych, które są publikowane w innych klastrach, w innych instytucjach i które są dostępne przy pomocy otwartej nauki. W ten sposób umożliwia uporządkowanie tego, żeby to było opisane, żeby te zasoby były opisane, żeby te zasoby były znaleźalne dla całego środowiska naukowego.
Przed nagraniem bardzo ciekawie nam to zobrazowałeś, że EOSC to jest taki stół, na który każdy może przynieść coś od siebie, to tak jak impreza zrzutkowa. I to jest ten stół, to jest ta platforma, na której są pewne wymagania, czyli każdy, kto przynosi coś od siebie, musi spełnić jakieś warunki. I jednocześnie ten, który coś przynosi, może korzystać z tego, co dał ktoś inny.
Tak, to są takie podstawowe zasady w każdej federacji, bo instytucje naukowe przynoszą swoje zasoby, swoje usługi, swoją infrastrukturę i w ten sam obraz udostępniają dla naukowców, dla swoich pracowników, badaczy, udostępniają zasoby, usługi i dane istniejące w innych instytucjach, w innych środowiskach naukowych, które biorą udział w tej samej federacji, które przynoszą swoje dane, swoje zasoby, przynoszą na ten sam stół.
Dobrze, to załóżmy, że jestem badaczem i powiedzmy pracuję na uniwersytecie i interesuje mnie dzielenie się moimi danymi z eksperymentów naukowych. Co konkretnie powinienem zrobić? Jak zacząć się dzielić tymi danymi?
Ja może zanim odpowiem na pytanie, to chciałbym jeszcze tylko uzupełnić, czym jest EOSC. A mianowicie, tak jak wspomniał Rajmundas, EOSC to jest federacja. Można powiedzieć, że to jest również inicjatywa, bo tak jak otwarta nauka definiuje na pewne modele, pewne standardy, pewne polityki i podejścia, tak EOSC stanowi pewną realizację tych założeń. On pozwala na to, że wiedza, która się gromadzi w instytucjach, w klastrach, w grupach badaczy, wiedza, która jest pozyskiwana na etapie prowadzenia badań, wiedza, która jest pozyskiwana poprzez wyniki badań, ona jest rozpowszechniana i udostępniana właśnie pomiędzy różnymi instytucjami w sposób jak najbardziej przejrzysty, w sposób jak najbardziej klarowny i otwarty. Więc, czyli z jednej strony mamy otwartą naukę, która definiuje nam jak gdyby model i obraz, a z drugiej strony pojawia się EOS, który jak gdyby pokazuje i umożliwia realizację tych postulatów. Oczywiście to jest na pewnym dużym poziomie ogólności, bo naukowcy z różnych dziedzin łączą się w grupy tematyczne, pracują w ramach różnych grantów, projektów, także tu mamy dużą skalę, duże zależności i stąd też pojawia się EOS, który tworzy jak gdyby takie podstawy właśnie do realizacji otwartej nauki. A należy również pamiętać, że EOS tłumaczymy jako europejska otwarta chmura naukowa, więc tamten element chmury czy infrastruktury jest niezmiernie istotny, bo EOS jak gdyby łączy to, co się kojarzy naturalnie z badaniami, czyli publikacje, zbiory danych, oprogramowanie, jakieś dobre praktyki z infrastrukturą. Infrastrukturą, która jest jak gdyby niezbędna, wręcz kluczowa do realizacji badań w takim znaczeniu, że badania dzisiaj w dużej mierze opierają się na danych dostępnych i danych przetwarzanych w bardzo dużej ilości i w bardzo dużym, można powiedzieć, wolumenie.
Mógłbyś podać przykład takich projektów badawczych, które generują tak duże ilości danych i ile to jest danych?
Przykładem może nie projektu, ale takiego wielkiego eksperymentu, który generuje niezliczone ilości danych, jest tak zwany Wielki Zderzacz Hadronów, czyli ta instalacja, która jest posadowiona w CERN-ie. I dzięki temu urządzeniu badacze tak naprawdę z Europy czy ze świata mogą prowadzić wspólnie badania nad fizyką jądrową, z zakresu fizyki jądrowej. I miałem okazję ostatnio słuchać prezentacji osoby, która w CERN zajmuje się otwartą nauką i przy okazji ta osoba też wyjaśniła tak bardzo pokrótce, jak wygląda takie przetwarzanie danych i podczas jednej sekundy, jeśli się nie mylę, są wytwarzane olbrzymie ilości rzędu petabajtów danych. To są tak olbrzymie ilości, że ta ilość danych jest niemożliwa do przechowywania, niemożliwa tak naprawdę do składowania, więc jak gdyby pierwszy etap to jest takie wstępne, jak gdyby wstępna selekcja danych, czyli z tych takich bardzo, bardzo surowych, można było powiedzieć, danych, następuje wstępna taka selekcja, są wybierane te dane, które pasują do jakichś wybranych scenariuszy czy modeli, które będą potem dalej podstawą prowadzonych eksperymentów i ta liczba jest zmniejszana, jeśli się nie mylę, o około 4 razy.
I te zmniejszone dane są udostępniane w ramach otwartej nauki.
Tak, rozumiem, tak? Tak, dokładnie. CERN to jest duża i bardzo dobrze znana instytucja. Tam pracuje kilka tysięcy pracowników. Jednocześnie kilka tysięcy innych pracowników współpracuje na zasadzie prowadzenia grantów czy projektów. Więc to jest taki przykład, gdzie rzeczywiście ta otwarta nauka, zresztą CERN i tak jak powiedział ten prelegent z CERN-u, u nich otwartość jak gdyby była i jest cały czas jak gdyby kluczem i podstawą w ogóle działania. I od początku oni stawiali na otwartość i ta otwartość cały czas jest tutaj takim, można by powiedzieć, motywem przewodnim w ogóle działania. I CERN jest też tutaj oczywiście znany, jest jej działanie w kontekście otwartej nauki, to przejawia się również w dostarczanych narzędziach, bo CERN to jest na przykład repozytorium danych Zenodo. Bardzo dobrze znane i to jest to miejsce, gdzie można tak naprawdę składować czy archiwizować publikacje czy zbiory danych i one otrzymują tam identyfikatory i są odpowiednio udostępniane. Także CERN to są badania, ale również CERN dla nauki również udostępnia narzędzia.
Rozumiem. Innym przykładem takiego projektu jest LOFAR, czyli z dziedziny radioastronomii polegający na gromadzeniu danych z pól antenowych, danych odczytów pola elektromagnetycznego w zakresie fal od, z tego co pamiętam, 10 do 200 kilkudziesięciu megaherców. Załóżmy, że jestem polskim badaczem, na przykład załóżmy, że jestem naukowcem pracującym na Uniwersytecie w Poznaniu i załóżmy, że interesuje mnie dzielenie się danymi z eksperymentów naukowych, tak jak w CERN-ie. Co powinienem zrobić? Jak zacząć się dzielić tymi danymi z mojego eksperymentu?
No, w pierwszej kolejności najlepiej byłoby skorzystać z pewnych wytycznych czy rekomendacji, którą daje uczelnia. Praktycznie już większość, jeśli już nie każda uczelnia, takie rekomendacje dotyczące czy publikowania, czy archiwizowania wyników danych ona ma. I tak jak na przykład tutaj na Uniwersytecie Adama Mickiewicza też mieliśmy okazję zaprosić w zeszłym roku na wydarzenie EOS Days pana doktora Michała Klichowskiego i on bardzo szczegółowo opowiadał o tym, jak Uniwersytet Adama Mickiewicza w pewien sposób, można by powiedzieć, wspiera naukowców, informuje ich na każdym etapie, co powinni zrobić z danymi, jak powinni je opisać, gdzie opublikować. Więc w pierwszej kolejności najlepiej właśnie skorzystać z pomocy osób, które nam bezpośrednio wskażą, co zrobić, aby to było dobrze zrobione, te dane były nie tylko otwarte, ale również odpowiednio opisane i jeszcze zgodnie tutaj z pewnymi regulacjami czy pewnymi wymaganiami instytucji, jakim jest na przykład Uniwersytet Adama Mickiewicza. Natomiast z praktycznego punktu widzenia ja mogę powiedzieć tak, że udostępnianie danych dzieje się jak gdyby na dwa etapy. Po pierwsze jest to przygotowanie i takie wprowadzenie pewnych praktyk do zarządzania danymi lokalnie u nas na laptopie. Można sobie wyobrazić, że naukowiec, który pracuje i załóżmy w wyniku swoich badań zebrał dane do kilku arkuszy kalkulacyjnych. Niech to będą arkusze kalkulacyjne. One są przechowane u niego na laptopie. I teraz w pierwszej kolejności chodzi o to, żeby zadbać o to, co mamy na tym laptopie, czyli o to, żeby chociażby pliki miały odpowiednią nazwę, o to, żeby było wersjonowanie tych plików, czyli za każdym razem, jak uaktualniamy dane, żeby informacja o tej wersji albo znalazła się na przykład w nazwie pliku, albo możemy skorzystać z jakichś istniejących, dostępnych narzędzi, chociażby Microsoft Word taką funkcję daje, czyli on przechowuje historię zmian. Kolejna sprawa to jest udokumentowanie danych. Bo trzeba pamiętać o tym, żeby te dane ktoś mógł użyć, ktoś mógł wykorzystać potencjalnie, no to dane muszą być udokumentowane. Musimy chociażby opisać, co było przedmiotem eksperymentu, jak był eksperyment prowadzony. Musimy napisać trochę o strukturze danych. Czyli jeżeli eksperyment dotyczył na przykład badania tutaj, czy przeprowadzania ankiet z udziałem tutaj mieszkańców Poznania i powstały pewne tabele, no to musimy napisać szczegółowo, pokazać i opisać, czym są dane opisujące na przykład imię, nazwisko, albo czym są dane opisujące wiek, tak żeby nie było żadnych wątpliwości. Czy wiek to na przykład jest wiek w jakiejś na przykład przedziale od 20 do 30 lat, czy też wiek to jest po prostu wiek danej osoby. Więc to jest pierwsza rzecz, to jest jak gdyby lokalne przygotowanie tych danych. Druga rzecz, trzeba pamiętać o tym, o bezpieczeństwie i o prywatności, no bo my udostępniając dane, w naszym interesie jest to, żebyśmy wiedzieli o tym, kto będzie z nich korzystał, jak chcemy, żeby ktoś z nich korzystał. Czyli to są wszystkie kwestie licencji, rozpowszechniania tych danych. Czy ma być ograniczony dostęp do tych danych, czy jednak dostęp swobodny, że każdy może je wziąć, modyfikować bez problemu. Ale w przypadku znowu danych wrażliwych, tutaj jest zupełnie inny problem, no bo my musimy też zadbać i zabezpieczyć o to, żeby dane wrażliwe po pierwsze były odpowiednio zabezpieczone, czyli chociażby albo zaszyfrowane, albo zanonimizowane, jeśli na przykład tam są dane medyczne, czy też dane osobowe. I musimy też zadbać o to, żeby nam tych danych nikt nie wykradł. My wiemy to doskonale, mamy tutaj normy ISO wdrożone i wiemy doskonale, jak istotne jest zadbanie o bezpieczeństwo tych danych. Więc kiedy to wszystko już mamy jak gdyby zrobione, przechodzimy do kroku kolejnego, czyli to jest udostępnianie danych. I teraz udostępnianie danych możemy skorzystać z powodzeniem z różnych repozytoriów. Znowu tutaj instytucje, tak jak Uniwersytet Adama Mickiewicza, najczęściej takie repozytory mają i one szczegółowo pokazują i mówią, że te dane na przykład należy załadować tak i tak, należy tam takie i takie opisy wprowadzić i w tym momencie można powiedzieć, że nasze dane już zostały udostępnione.
Idea przyświecająca EOSC-owi, czyli dzielenie się danymi naukowymi, wynikami swoich badań jest bardzo szlachetna. Ale właśnie pojawiają się dwie wątpliwości. Po pierwsze, świat naukowy jest bardzo hermetyczny. Naukowcy przez długi czas nie chcieli dzielić się swoimi danymi naukowymi czy wynikami badań ze względu na to, że mieli obawy, kto to wykorzysta, w jaki sposób to wykorzysta, czy ich prawa własności intelektualnej będą respektowane. Druga sprawa to dane wrażliwe, o których powiedziałeś. W kwietniu przyjęty przez Parlament Europejski akt o usługach cyfrowych też będzie to w jakiś sposób regulował i zabezpieczał. Natomiast tutaj ta wątpliwość się bardzo często wśród naukowców, zwłaszcza tych starszych, pojawia. Czy jeżeli udostępnię swoje wyniki badań, wieloletnią pracę, to ona na pewno nie zostanie mi, mówiąc kolokwialnie, skradziona. Bo udostępniam to za darmo. Kto będzie z tego korzystał?
Raczej istotną podstawą otwartej nauki i w ogóle EOSC-a jest udostępnianie opisów eksperymentów i opisów danych, czyli metadanych. Nawet jeżeli dane nie są dostępne, środowisko naukowe powinno mieć możliwość wiedzy, że taki eksperyment był prowadzony w uniwersytecie i takie dane są zgromadzone i oni mają swoją politykę dostępu, która nieobecnie gwarantuje dostęp
pełny i otwarty.
Czyli to nie jest tak, że każdy, kto wejdzie sobie na stronę, przeciętny użytkownik internetu, tak, przeglądarek internetowych, wejdzie sobie na stronę OSKA i ma wszystko dostępne.
Nie, on ma dostępny opis, żeby zapewnić też jakby znależalność eksperymentów naukowych, algorytmów, żeby ta informacja była uporządkowana, która, żeby eksperymenty robione w uczelniach, w instytucjach badawczych, żeby informacja o tym była dostępna dla całego środowiska naukowego, dopiero wspierając interdyscyplinarność nauki, również udostępniając informacje o polityce dostępu do konkretnych zasobów, do konkretnych danych. Na przykład, jeżeli są dane ankiet mieszkańców Poznania, to dla dostępu do tych samych danych naukowiec z innego kraju, dla naukowców z innego kraju może być ustalone specyficzne wymagania, które oni powinni spełniać, podpisanie umowy o dodatkowych umów, o nierozpowszechnienie informacji albo jakiekolwiek polityki dostępu, które może ustalić uniwersytet, instytucja badawcza, albo na przykład takie polityki mogą być ustalone na poziomie krajowym.
EOSK też zawiera system antyplagiatowy, więc to nie jest tak, że każdy naukowiec ma dostęp do danych, może sobie je w jakiś sposób wziąć, opublikować jako swoje, bo system automatycznie to wykryje. Dzisiejsza sztuczna inteligencja i też zasób internetowy, który mamy, pozwala na bardzo szybkie zweryfikowanie tego, czy ktoś na pewno w niepożądany sposób nie korzysta z naszych danych, przypisując sobie te osiągnięcia.
Jedna część federacji, oprócz danych i publikacji wyników badań, algorytmów, materiałów szkoleniowych, to są usługi. Usługi zawierają dopiero uwierzytelnienie tożsamości użytkowników i mogą zawierać różne narzędzia, na przykład też sprawdzenia plagiatu.
Tak, ja jeszcze może uzupełnię w kontekście twojego pytania na temat obaw naukowców, badaczy co do udostępnienia tych danych. Można sobie wyobrazić, że to jest jak gdyby naturalna rzecz. Jeżeli ja pracuję nad eksperymentem przez miesiące i gromadzę dane, to naturalną rzeczą jest taką, że ja mam obawę, czy jeżeli te dane udostępnię, no to ktoś po prostu je nie przywłaszczy i na tej bazie sam nie zbuduje sobie, czy nie opublikuje jakiegoś czasopisma, czy wręcz, no, powiedzmy, nie napisze doktoratu, mówiąc wprost, kolokwialnie. I te obawy są jak najbardziej znane. Znowu tu się odwołam do naszego wydarzenia organizowanego w Poznaniu w zeszłym roku w czerwcu, EOSK Days Poland. Tam mieliśmy okazję posłuchać naukowców i doskonale pamiętam, jak podczas prezentacji osób z NCN-u, które przedstawiały założenia otwartej nauki, jeden właśnie ze słuchających wstał i powiedział, że on sobie nie wyobraża, że jeżeli on pracuje nad czymś 2 lata, no to udostępni, bo za chwilę Chińczycy czy Amerykanie, mówiąc wprost, dorobią do tego jakąś teorię i zrobią na tym publikację. Więc te obawy są jak najbardziej, no, wciąż są obecne. Czy one są zasadne? No, z jednej strony tak, bo to są emocje. I tu też mogę powiedzieć o takim fajnym, takim prostym eksperymencie, którego też widziałem na jednej z prezentacji dotyczącej otwartej nauki, kiedy pani prowadząca poprosiła wszystkich o wyciągnięcie telefonów i podnoszenie tych telefonów, czy podniesienie tak telefonów do góry. No i tam, powiedzmy, osoby słuchające to zrobiły i dalej pani poprosiła, no to teraz proszę państwa, aby wszyscy państwo podali te telefony osobie, która siedzi z tyłu. No i zapanowała konsternacja. I ona właśnie porównała jak gdyby te emocje, które towarzyszyły tym osobom i tą konsternację właśnie z dzieleniem się danymi. Bo znowu telefon to jest coś mojego, tam są moje dane, ja to kupiłem i teraz dlaczego mam to komuś dawać?
Bo podstawą w ogóle procesu naukowego jest jakby otwarta dyskusja i odtworzalność eksperymentów wspierających hipotezę czy teorię. I dlatego jest istotne, żeby dane też były dostępne. Oni nie powinny być dostępne dostępne tylko od początku, ale w jakimś czasie, żeby uzupełnić je, że hipoteza przedstawiona w publikacji odpowiada teorii, no to te eksperymenty opisane w publikacjach powinny być odtwarzalne.
Ideą też Europejskiej Chmury Otwartej Nauki jest to, żeby nasze środowisko naukowe europejskie, jako wspólnotowa, powiedzmy, gospodarka, było konkurencyjne wobec supermocarstw, czyli Chińczycy, o których wspomniałeś, czyli Dolina Krzemowa w Stanach Zjednoczonych. I o ile te obawy narodowe też wewnątrz wspólnoty krajów Unii Europejskiej są uzasadnione, no to przyświeca temu wyższy cel.
Tak, oczywiście. Należy pamiętać o tym, że udostępnianie danych to tak naprawdę sprzyjanie postępowi, bo mówi się o tym, że postęp i innowacje opierają się o dane. I należy tutaj również wspomnieć o tym, że szeroko pojęta gospodarka europejska mówi coraz głośniej o tym, że ta gospodarka europejska opiera się o dane. Dane będą jednym z kluczowych motorów właśnie rozwoju i gospodarki europejskiej i rynku w Europie. Stąd też jest taka, a nie inna teraz uwaga i presja na tym, żeby jednak te dane były nie tylko właśnie otwarte, ale przede wszystkim dobrze opisane i to w taki sposób opisane, żeby można je czy reprodukować, czy wielokrotnie używać, czy znajdować, czy żeby te dane były interoperacyjne. Mówimy tutaj o tak zwanym podejściu FAIR, o czym pewnie jeszcze porozmawiamy dzisiaj. Natomiast no, tu trzeba o tym pamiętać, że jest jeszcze jedna sprawa, może dopowiem w kontekście tych obaw co do udostępniania danych. Trzeba o tym pamiętać, że mamy wiele różnych teraz środków i technicznych i prawnych ku temu, żeby jednak te dane chronić tak jak chcemy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, trzeba pamiętać o tym, że otwarte dane to jest jedno, ale otwarta nauka nie mówi stricte o otwartości danych. Ona raczej mówi i założenie jest takie, żeby otwierać dane tak mocno jak można, ale żeby je chronić tak jak potrzeba. Czyli to znowu wydaje mi się, że kwestią istotną do tego, żeby te dane rozpowszechniać i temu, żeby naukowcy, badacze ku temu się skłonili, jest tak naprawdę rozpowszechnianie tej wiedzy, ale też pomaganie na poziomie instytucji, uniwersytetów, uczelni, stricte wsparcie tych naukowców właśnie w tym, żeby oni te dane udostępniali i oni żeby nie zastanawiali się nad tym, czy jeżeli te dane udostępni, ktoś je ukradnie. Powinny być i są już takie działania, takie osoby jak data stewardzi czy data kuratorzy, którzy wprost zajmują się właśnie tym, żeby naukowca odciążyć od myślenia raczej i dać mu konkretne wskazówki wytyczne, tak żeby on był spokojny, ale z drugiej strony mógł rzeczywiście czuć się tutaj elementem grupy, społeczności, czuć, że ta jego praca i badania ma służyć ku rozwojowi rynku w Europie, ku rozwiązywaniu jakichś istotnych problemów gospodarczych, ekonomicznych, ludzkich.
Załóżmy, że jestem badaczem, polskim badaczem, i interesują mnie dane naukowe z mojej dziedziny, pochodzące od innych zespołów, europejskich, ale może nawet amerykańskich, chińskich. Gdzie ja mam szukać tych danych? Czy EOSC na przykład zapewnia mi miejsce, gdzie ja mogę ich poszukać? Czy one są w jakiś sposób pogrupowane po dziedzinach, po typie eksperymentu, po ilości tych danych, po zespołach, które te dane wytworzyły, bo mówiliście panowie, że te dane na przykład można udostępniać na platformach uniwersytetu, budowanych przez dany uniwersytet. To w takim razie, czy jest jakieś miejsce, gdzie one są zagregowane, opisane i wyszukiwalne?
Tak, to jest na pewno bardzo dobre i istotne pytanie, bo to nie tylko chodzi o to, żeby te dane produkować i udostępniać, ale z drugiej strony, jak ja udostępniam, to również chciałbym dane znaleźć czy pozyskać, te, które mi z kolei pomogą. Generalnie EOSC powstał po to, żeby temu celowi służyć. Po to, żeby zbudować i dostarczyć wspólne podejście do udostępniania tych danych, a także, co za tym idzie, pewne narzędzia służące ku temu, żeby można te dane łatwo znaleźć i to takie dane, które nas interesują, czyli z konkretnej dziedziny, opisujące na przykład, czy odnoszące się do konkretnego eksperymentu. I tu rzeczywiście, to jest oczywiście pewne założenie, natomiast no, praktyka jest taka, że wciąż te dane lądują, jeśli tak to mogę trochę kolokwialnie określić, w jednym miejscu, na przykład w repozytorium skojarzonym z instytucją, z uczelnią wyższą, ale nierzadko te dane też lądują w kilku innych miejscach. No i tutaj pojawia się pierwszy problem, czyli tego, że te dane są potencjalnie zduplikowane. Można oczywiście tam ten problem jakoś tam pominąć, no bo te dane są w kilku miejscach. Natomiast rzeczywiście według mojej wiedzy i oceny no, nie ma jeszcze tak dobrego mechanizmu, tak dobrych agregatorów, które by nam pozwoliły w tak dobry sposób i szybki i łatwy, tak jakbyśmy chcieli, te dane odpowiednie nam znaleźć. Są inicjatywy, jak chociażby EOSC Future, projekt, który się niedawno skończył, którego wynikiem jest na przykład portal EOSC.
Jeżeli ja bym był naukowcem i chciałbym, jakby nie wiedząc konkretnie, jeżeli bym chciał skorzystać z jakby danych, algorytmów albo narzędzi używanych przez inne zespoły naukowców jakby w innych krajach, ja bym zaczął od A Zenodo i B od OpenAI Research Graph albo OpenAI Explore narzędzi, które gromadzają metadane, czyli opisy eksperymentów, opisy na poziomie europejskim, ale też w jakiej mierze na poziomie światowym. To wymaga współpracy między krajami, między jednostkami naukowymi, między instytucjami. I to podejście federacyjne wymaga czasu dlatego, żeby to powstało, żeby to powoli zaczęło ruszać od jakiegoś początku kilku instytucji współpracujących między sobą i potem dostarczających dodatkową wartość dla uczestników tej imprezy składkowej, jakby powiedząc, i zachęcając innych do dołączenia ze swoimi zasobami, ze swoją infrastrukturą, ze swoimi usługami.
Jedną z ważnych zasad współdzielenia danych naukowych jest FAIR. To jest skrót. Czy mogliby panowie rozwinąć ten skrót i opowiedzieć, dlaczego te dane powinny być zgodne z tym paradygmatem?
Tak, ja już wspomniałem po części o tych zasadach FAIR. Może je rozwinę. FAIR to jest akronim od czterech słów, angielskich słów, czyli findable, accessible, interoperable and reusable. I te cztery słowa mówią o tym, czym powinny się charakteryzować dane czy zbiory danych, które są udostępniane. Czyli po pierwsze, zaczynając od F, findable, czyli dane powinny być łatwe do znalezienia i łatwe do wyszukiwania. Dalej A, accessible, oznacza to, że dane powinny być dostępne poprzez... Myślimy tutaj i mówimy tutaj o dostępności zarówno otwartej, jak i zamkniętej, czyli dane mogą być na przykład dostępne dopiero po uwierzytelnieniu czy zalogowaniu. Dalej interoperable odnosi się tutaj do kwestii integracji danych, jednych danych z innymi danymi, czy też integracji danych z aplikacjami, po to, żeby powstawały pewne opisy czy schematy interakcji między danymi, a chociażby aplikacjami. No i wreszcie reusable to jest nic innego jak reużywalność, czyli możliwość wielokrotnego użycia tych danych. Tu, jeśli chodzi o FAIR, to warto też jeszcze raz podkreślić, że FAIR nie znaczy open. To tak często na różnych prezentacjach widziałem, że to jest tak pokazane, że jeden zbiór, czy jeden owal to jest na przykład open, drugi owal to jest FAIR i one oczywiście mają część wspólną. Oznacza to, że dane mogą być otwarte, ale nie muszą być z kolei FAIR i odwrotnie, dane mogą być FAIR, a nie muszą być otwarte.
A na przykład EOSC gwarantuje, że to, co zostało w ramach EOSC udostępnione, jest właśnie FAIR? Możemy być wtedy pewni, że to spełnia te założenia?
Nie ma czegoś takiego, przynajmniej ja nie znam, żeby można było powiedzieć o tym, że jakiś zbiór danych jest w 100% FAIR. Wiem, że są takie inicjatywy, nawet projekty, które badały czy pokazywały jak gdyby stopień dopasowania opisów do tego, czym teoretycznie powinno być w 100% FAIR. Ale to chyba tak z tego co wiem, to nie do końca to działa. Więc nie ma jak gdyby tutaj jednoznacznej odpowiedzi na ten problem. Jedynie co, no tu warto też pamiętać po prostu o tym, że to zawsze leży w gestii jak gdyby osoby, która to udostępnia, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest też elementem tego narzędzia, które to udostępnia. I samo to narzędzie powinno zawierać na takie funkcje, które powinny nam gwarantować, że jeżeli w odpowiedni opis wprowadzimy, no to będzie to w jakiś sposób ta FAIR, czy ta zgodność FAIR będzie już, będzie właściwa, tak.
Czyli rozumiem, że sam twórca tych danych, ich właściciel, ten zespół, który te dane stworzył, musi pilnować, aby były one zgodne z zasadą fair już od samego początku. Eksperyment musi być tak zaplanowany w zasadzie.
Tak, eksperyment oczywiście. Tu trzeba pamiętać jeszcze może o jednej ważnej rzeczy, że te wszystkie cechy, które powinny mieć dane czy zbiory danych, a właściwie nie tylko, bo teraz fair to już odnosi się do tak naprawdę całego procesu badawczego właśnie, odpowiadając na twoje pytanie, ale mówiąc konkretnie o danych, trzeba tu pamiętać o tym, że te cechy, czyli tam odnajdywalność, dostępność, to są cechy, które odnoszą się do ludzi, czyli ja powinienem jako człowiek móc znaleźć inne zbiory danych, ale jak również do automatów, do maszyn. I to też było często, jest też wielokrotnie podnoszone. Czy tu chodzi o to uzyskanie takiej kompletności tych opisów metadanymi, żeby te żeby dane mogły być maszynowo przetwarzane, na przykład przez sztuczną inteligencję. I tu można by powiedzieć też jest dosyć ważna sprawa w kontekście tego, jak te opisy powinny być kompletne.
Jaka wobec tego jest rola Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego w EOSC-u, w Europejskiej Chmurze Otwartej Nauki?
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe dostarcza infrastrukturę, dostarcza zasoby, usługi i współpracuje przy wykonaniu badań naukowych i tworzeniu algorytmów i narzędzi dla przetwarzania danych naukowych i też przy tworzeniu materiałów szkoleniowych.
Czyli można powiedzieć, że jesteśmy nogą tego stołu europejskiego, na który naukowcy dają swoje dane naukowe.
Tak.
Dzielą się nimi.
Tak, na pewno. I jako PCSS dopiero dbamy o wartość dodaną dla naukowców, dla instytucji naukowych. Dlatego dostosujemy swoją infrastrukturę, usługi do wymagań instytucji naukowych, zespołów naukowych, środowisk dziedzinowych, na przykład mikrobiologii, na przykład radioastronomii i innych.
PCSS jest członkiem konsorcjum Pionier. Czy Pionier ma również swoją rolę w EOSC-u i w otwartej nauce?
Tak, oczywiście i ta rola jest tu niezmiernie istotna, ponieważ usługi Pionier, może nie tylko usługi, ale infrastruktura, jak również usługi Pionier są elementem implementacji EOS Core, czyli tego zestawu usług bazowych, które pozwalają nam mówić, że dostarczamy EOSC na poziomie krajowym, bo należy wspomnieć o tym, że EOSC z jednej strony to jest federacja, tak jak mówił Raimundas, to jest pewne podejście do dzielenia się wiedzą, ale to jest również pewien stos narzędziowy, to są aplikacje, to są usługi i one mają dość skomplikowaną architekturę, czasami się określa, tak chyba Krzysztof Kurowski nazywał to architekturą cebulową, natomiast w środku tej cebuli jest EOSC Core, czyli to jest taki bazowy zbiór usług, które pozwalają implementować założenia otwartej nauki, założenia FAIR. I ten bazowy zbiór usług PCSS realizuje poprzez narzędzia Pionier. Są to narzędzia takie jak EOS Pionier Rohab, czyli zarządzanie obiektami badawczymi, Pionier Rohab DMP, czyli plany zarządzania danymi, czy też chociażby Pionier ID, usługa, która służy do generowania unikalnych identyfikatorów dla zasobów naukowych.
Bardzo dziękujemy Wam za wyjaśnienie, czym jest otwarta nauka i Europejska Chmura Otwartej Nauki. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Raimundas Tuminauskas.
Dziękuję bardzo.
I Marcin Wolski.
Dziękuję bardzo.
Po drugiej stronie
Marcin Dąbrowski
i Gabriela Jelonek, wszyscy z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.